Jest godzina 18. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pomódlmy się za wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen. Zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, całe Radio Maryja, wszystkich ojców. I serdecznie dziękuję. Helena z Mikicina. Z Bogiem, Ojcze.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy. Już za chwilę połączymy się z warszawskim oddziałem telewizji Trwam, skąd będą nadawane informacje dnia.
Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat spotkania: procesy dehumanizacji polityki społecznej w Polsce. Gościem programu będzie mecenas Elżbieta Barys. Początek audycji o godzinie 18.15 w telewizji Trwam i Radiu Maryja. Kontynuacja tematu o godzinie 21.40 w Radiu Maryja. Serdecznie zapraszamy.
Tradycyjnie w najbliższy poniedziałek kolejne spotkanie rodziny Radia Maryja, która pielgrzymuje po ziemi ojczystej. Tym razem jesteśmy w Rybniku, Chwałowicach. O 16.30 spotkanie z ojcem z Radia Maryja, przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. Transmisja rozpocznie się o godzinie 18.00. Między innymi zobaczymy wówczas spektakl w wykonaniu młodzieży parafii świętej Teresy w Domu Państwa Martin. Dlatego święci. O godzinie 18.45 rozpocznie się Eucharystia, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Damian Zimoń. Homilię wygłosi rektor Bazyliki Świętej Teresy z Lizie, ksiądz prałat Bernard Lagut. O 20.20 również modlitwa różańcowa i o 21.45 rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja, tematem których będzie: w domu błogosławionych Ludwika i Zeli Martin, duchowość małżeńska, szczęście rodzinne i otaczająca rzeczywistość. Zapraszamy serdecznie w poniedziałek do Rybnika Chwałowic już od godziny 16.30.
Boże Wenia-Beciuk. Rozpoczynamy informacje. Sejmowa Komisja Kultury odrzuciła projekt dezyderatu wzywającego premiera Donalda Tuska do zbadania decyzji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o nieprzyznaniu miejsca telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie Prawa i Sprawiedliwości. To protest przeciw skandalicznemu zachowaniu szefowej komisji Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej z PO.
Projekt dezyderatu zgłosił poseł Solidarnej Polski Andrzej Dąbrowski. Chodziło o zobligowanie premiera do sprawdzenia trybu przyznawania miejsca na multipleksie. Przewodnicząca komisji Iwona Śledzińska-Katarasińska dezyderat skierowała do Biura Analiz Sejmowych. Sejmowi eksperci uznali, że premier nie odpowiada za działania Rady. Członkowie komisji chcieli przedstawić inne ekspertyzy. Poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski powołała się na ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
W artykule 6 ustęp 2 mamy wyznaczone zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I proszę Państwa, w pierwszym punkcie już jest powiedziane, że do zadań Krajowej Rady należy w szczególności projektowanie w porozumieniu z prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji.
Kto z pań i panów posłów?
Proszę zarządzić głosu.
Do zadania pytań zgłosili się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Bezskutecznie przewodnicząca Iwona Śledzińska-Katarasińska mimo protestów przeforsowała głosowanie nad dezyderatem.
Kto z pań i panów posłów jest za
przyjęciem?
Proszę o przerwę.
Nie będzie.
Proszę.
Bardzo proszę w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o 5 minut przerwy.
Kto jest przeciw?
To jest demokracja. O tak, zobaczcie Państwo, tak
marksizm
wygląda niedopuszczanie do przedstawienia głosu.
I leninizm na tej sali.
Ostatecznie Śledzińska-Katarasińska dopięła swego. Na znak protestu posłowie PiS nie wzięli udziału w głosowaniu.
Po raz kolejny pani przewodnicząca zachowała się w sposób skandaliczny. Ja wiem, że ma doświadczenie z tamtych czasów słusznie minionych, bo jej biografia jest doskonale znana. Jest dla tamtego systemu słusznie minionego bardzo zasłużoną osobą.
To jest zamykanie ust. Czekamy, kiedy będzie zamykanie do więzień.
Sprawą koncesji dla telewizji Trwam Komisja Kultury zajmowała się po raz trzeci. Kolejne posiedzenie za 2 tygodnie.
Jest już 1 430 000 podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko pozbawieniu telewizji Trwam możliwości naziemnego nadawania cyfrowego. To efekt ogólnopolskiej akcji poparcia dla jedynej ogólnopolskiej katolickiej telewizji, która stara się o umieszczenie swego sygnału na multipleksie. Przypomnijmy, 1 430 000 podpisów w sytuacji, gdy przewodniczący Rady Jan Dworak twierdził wczoraj na posiedzeniu komisji, że telewizję Trwam ogląda około 6 000 osób. I jeszcze jedna informacja. W sobotę w Warszawie o godzinie 13 pod gmachem Sejmu rozpocznie się marsz w obronie telewizji Trwam i wolnych mediów. A teraz o innych podpisach. 1 400 000 wraz z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego trafiło dziś do marszałka Sejmu. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda powiedział, że w sprawie reformy emerytalnej potrzebna jest szeroka debata publiczna.
Rząd planuje podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat i zrównanie go dla mężczyzn i kobiet. Na takie rozwiązania nie zgadzają się związki zawodowe. Przewodniczący NSZZ Solidarność spotkał się dziś z marszałek Ewą Kopacz i przekazał wniosek o referendum, pod którym podpisało się 1 400 000 osób. Według Solidarności podwyższenie wieku emerytalnego nie jest jedynym rozwiązaniem, o którym należy myśleć. Zdaniem Piotra Dudy takich rozwiązań jest bardzo dużo, choćby ujednolicenie składki emerytalno-rentowej czy rozprawienie się z umowami śmieciowymi. Aby referendum się odbyło, musi za nim zagłosować większość posłów w Sejmie.
Iran chce pilnie negocjować ze światowymi mocarstwami w sprawie swego programu nuklearnego, oświadczył rzecznik irańskiego MSZ. Poprzednia runda rozmów między Iranem a tzw. szóstką w styczniu 2011 roku w Stambule zakończyła się fiaskiem.
Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton kilka tygodni temu wysłała do Teheranu list z prośbą o wyjaśnienie kwestii kontrowersyjnego programu nuklearnego. Wczoraj otrzymała odpowiedź od głównego irańskiego negocjatora do spraw nuklearnych Saida Jalila. Deklaruje on, że Iran jest gotów do wznowienia negocjacji nuklearnych z tak zwaną szóstką, czyli USA, Rosją, Chinami, Francją, Wielką Brytanią i Niemcami. Jednak zachodni dyplomaci często oskarżają Iran o to, że zabiega o negocjacje, aby w ten sposób zyskać na czasie i kontynuować swój program nuklearny bez większych ustępstw. Zachód podejrzewa Irańczyków o potajemne prowadzenie prac nad bronią atomową. Władze w Teheranie ustawicznie twierdzą, że ich program nuklearny ma charakter czysto cywilny. Aby zmusić Teheran do ustępstw w sprawie kontrowersyjnego programu nuklearnego, Unia Europejska wprowadziła serię sankcji, ostatnio ustanawiając embargo na irańską ropę naftową i wstrzymując wszelką współpracę z Bankiem Centralnym Iranu. Tymczasem władze w Teheranie po raz kolejny demonstrują swoją siłę. Wczoraj irańska telewizja pokazała prezydenta Iranu, który załadował wzbogacone uranowe pręty paliwowe do reaktora badawczego. Niemieckie media informują, że Izrael jest coraz bliższy podjęcia decyzji o zburzeniu irańskich instalacji nuklearnych.
Nigdy nie jest za późno, żeby pomagać innym. Pani Dori Nojek z Florydy, która właśnie skończyła 105 lat, jest wolontariuszką w jednym z tamtejszych szpitali.
Pani Dori pomaga w administracji szpitalnej. Przewozi na specjalnym wózeczku dokumenty między poszczególnymi pokojami. Zajmuje się tym od 38 lat.
Volunteering has been important to me.
Odkąd pamiętam, wolontariat zawsze był dla mnie ważny. Jestem bardzo szczęśliwa.
Pani Dori zadziwia wszystkich swoją dobrą formą, mówi jej córka.
Kiedy ludzie dowiadują się, ile mama ma lat, są zszokowani, bo nikt nie widział osoby w tym wieku, która sobie tak dobrze radzi.
Jubilatka zdradziła dziennikarzom, że jej sekretem na dobrą formę jest to, że nigdy nie narzeka.
Dziś jeden z naszych ulubionych dni w roku, prawdziwe święto pączków. W tym dniu o zbędnych kilogramach zapominamy. Ma być tłusto, suto i niezdrowo, a wszystko zgodnie z tradycją. W tym dniu każdy zasługuje na odrobinę przyjemności.
Tłusty czwartek, zwany także zapustami w kalendarzu chrześcijańskim, jest ostatnim czwartkiem przed Wielkim Postem. W tym czasie tradycja nakazuje zrezygnowanie z diet i objadanie się, zauważa ojciec Franciszek Mikołaj Rosiński, franciszkanin.
Jest to czas szczególnie poświęcony i tańcom, zabawom, radości, no i jadaniu tłustych pączków, faworków, także innych tłustych rzeczy.
Pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem lub chruścikami, królują dziś na polskich stołach. Chętnych nie brakuje, a wybierać, jak mówi pani Władysława Siemionko, prowadząca wrocławską cukiernię, jest w czym.
Mamy pączki z różą, z tofi, z adwokatem, tradycyjne takie jak dawniej pod puder.
Tłusty czwartek, zwany inaczej kombrowym czwartkiem, ma długotrwałą tradycję. Już w późnym średniowieczu w tym czasie nie żałowano sobie ani zabaw, ani dobrego wina, ani jadła i różnych tłustości. W polskiej tradycji jedzenie pączków ma być dobrą zapowiedzią przyszłości. Dawniej wierzono, że im więcej ich zjemy, tym będziemy zdrowsi, szczęśliwsi i bogatsi.
I przed nami jeszcze informacje o pogodzie.
Noc z opadami śniegu prawie w całej Polsce, oprócz Podlasia i Podkarpacia. Mroźno, minus 15 stopni na Podlasiu, minus 14 na Podkarpaciu, minus 9 w centrum i w Małopolsce, minus 6 na Dolnym Śląsku, minus 2 w Wielkopolsce, do minus 1 na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany zmienny, ciśnienie 1007 hektopaskali. W piątek zachmurzenie duże, w Świętokrzyskim i w Małopolsce opady śniegu. Termometry wskazywać będą od minus 3 stopni na Podlasiu i na Podkarpaciu, minus 2 w Małopolsce, 2 na Pomorzu i w centrum, 3 w Wielkopolsce, do 4 w zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie kraju z kierunków zachodnich, na wschodzie z kierunków południowych. Ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali.
I teraz to wszystko. Więcej informacji o godzinie 20. Zapraszam. We'll be right back.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Zapraszamy Państwa do udziału w rozmowach niedokończonych, następnie do ich współtworzenia przez telefoniczny kontakt razem z nami. Dzisiaj w naszym studiu obecna jest Pani mecenas Elżbieta Barys. Witamy gorąco i serdecznie. Drodzy Państwo, temat, procesy dehumanizacji polityki społecznej w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, że temat jest bardzo szeroki, obejmuje niemalże wszystkie wymiary życia ludzkiego. No ale to człowiek powinien stanąć w centrum polityki. Okazuje się, że dzisiaj chcemy mówić o tym, że ta polityka społeczna jest odhumanizowana, czyli nie służy człowiekowi. Pani mecenas.
No temat rzeczywiście jest bardzo obszerny i być może nie sprostam zadaniu, żeby naprawdę tak dokładnie go zgłębić, ale być może uda nam się w jakiś sposób to usystematyzować, bo to jest i ekonomia, i prawda, życie nasze codzienne, jest to nasz, w naszym życiu ochronnym i ochrona zdrowia, prawda, i stosunek do informacji, którą otrzymujemy, w jaki sposób ją otrzymujemy, to jest praca przede wszystkim, praca człowieka, to jest religia. To wszystko jest naprawdę bardzo szeroki temat, ale może rozpoczniemy od tego, co to jest dehumanizacja, bo jakie są jej wyznaczniki, bo to jest bardzo istotne. Czyli jednym słowem jest to odczłowieczenie, czyli pozbawienie czy zanikanie tych wyższych wartości humanistycznych u człowieka. Jakie są tego wyznaczniki w dzisiejszym życiu, które obserwujemy na co dzień? To jest przede wszystkim jakby urzeczowienie stosunków międzyludzkich. Ludzie przestają osobiście ze sobą się kontaktować, tylko jest to jakiś jakby powiedzieć odniesienie zawsze do jakiegoś przedmiotu. Czy jest to jakaś rzecz, którą prawda się nabywa, czy jest to jakiś kontakt, prawda, z instytucjami, z innymi, czyli takie urzeczowienie, natomiast nie ma tego bliskiego kontaktu człowieka z człowiekiem. I to ewidentnie już w tej chwili widać. Skutkiem tego, takiego właśnie podejścia jest jakby taka anonimowość życia. Ludzie żyją jakby sami ze sobą, ze swoimi problemami, mimo że następuje coraz większa współzależność tych podmiotów między sobą z różnych przyczyn. One są oczywiście tworzone. Będziemy mówili o tym później. Jeszcze jeden z wyznaczników bardzo istotnych to jest takie życie w lęku, prawda? Życie w lęku, które jest spowodowane zewnętrznymi jakimiś działaniami. Też będziemy o nich potem mówić, ale to życie w lęku jest tak, zmierza do tego, że wytwory pracy ludzkiej zamiast służyć człowiekowi, prawda, że one będą obrócone przeciw człowiekowi. Ten lęk istnieje w ludziach i to nie ulega wątpliwości. On jest celowo wprowadzany do świadomości człowieka, głównie poprzez media. I jeszcze jeden wyznacznik bardzo istotny to wykorzystanie rozwoju materialnego i technicznego do panowania nad innymi. To też obserwujemy i to widzimy na co dzień, jak to funkcjonuje. Także następuje instrumentalizacja wobec pracy. Człowiek przestaje być w tej pracy twórczy, ponieważ narzucane rygory są takie, żeby człowiek pracował szybko, sprawnie i za jak najmniejsze pieniądze, prawda? Czyli nie ma tego twórczego charakteru tej pracy, tylko jest jakby taka instrumentalizacja tej pracy. No tyle na temat dehumanizacji. A teraz przejdźmy do tego, jak to wygląda. No wszędzie w mediach słyszymy o wolności słowa, prawda? Co mówią ludzie, którzy pracują w mediach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie mówi się, że te media są wolne. Na przykład szef personalny New York Timesa mówi tak, nie ma niezależnej prawdy w mediach. Ona jest manipulowana. Ona jest podawana tak, jak chcą inni. My natomiast, dziennikarze, nasze talenty, I nasza wiedza, nasze wykształcenie jest wykorzystywane przez tych, dla których my pracujemy. No i kończy taką smutną sentencją, że jesteśmy tak jak prostytutki intelektualne. Jest to smutna konstatacja, prawda, człowieka, który pracuje niby w wolnych mediach, prawda?
Na stanowisku kierowniczym.
Na stanowisku bardzo ważnym. Z kolei szef NBC News mówi, że na przykład nie można dać ludziom prawdy, tylko to, co mają otrzymać, prawda? To, co mają otrzymać, tak jak my chcemy kształtować człowieka, to to on tylko może dostać, taką tylko on może dostać informację. No i tych przejawów, wróćmy teraz na grunt polski, prawda? Dlaczego nie mogą być niezależne media? Dlaczego jest takie niszczenie tej telewizji i tego radia? Dlatego, że tutaj można mówić prawdę niezależną, czyli wygłaszać swoje opinie na temat tego, co się wokół nas dzieje, na temat życia. Natomiast dziennikarze, oni muszą każdą informację infiltrować, tak żeby ona była podana w taki sposób, żeby ten człowiek był odpowiednio kształtowany. Jesteśmy również kształtowani obrazami różnymi. Jesteśmy kształtowani muzyką, jesteśmy kształtowani kulturą. My sobie nie zdajemy sprawy, ile oddziałuje na człowieka tych bodźców złych, które niestety do naszej podświadomości, czy my chcemy, czy nie, czy my się bronimy przed nimi w jakiś sposób, one do nas docierają. One do nas docierają. To jest na przykład tak, że organizuje się imprezy dla młodzieży, różne dyskoteki, tam poprzez odpowiednie oświetlenie gdzieś w tle pojawia się na przykład obraz szatana. I on jest, to są sekundy, nawet ułamki sekund. I właściwie człowiek jak wejdzie, tego nie widzi, w ogóle tego nie widzi. Ale on się utrwala w podświadomości. On się utrwala i to są w różnych billboardach, no proszę zwrócić uwagę, jak to wszystko wygląda, jak to się dzieje, w różnych takich reklamach. To wszystko...
Kultura, trzeba byłoby jeszcze dopowiedzieć, to jest nie tylko muzyka, ale to jest również film, to jest teatr.
Tak, tak.
To jest tak. To, co nazywamy rozrywką, czyli muzyka, spotkanie integracyjne też na pewno. Jeszcze taki wymiar, no chociażby wracam pamięcią do spotkań kultury masowej przeżywanego Sylwestra na rynkach miast wielkich, gdzie człowiek w Sylwestra sprowadzony jest do pary menelskiej z butelką szampana czy piwa pod pachą, słuchający muzyki zaserwowanej przez organizatorów. To też jest przeżywanie kultury masowej i zaproszenie do uczestnictwa w niej jako coś modnego, coś, co też człowieka deprawuje. Bo gdybyśmy powiedzieli, że zapraszamy na imprezę menelską, wszyscy by powiedzieli, no nie, ja w takim czymś nie chcę wziąć udziału. A jeżeli powiemy noc sylwestrowa pod gwiazdami, z gwiazdami, na głównym rynku naszego wspaniałego miasta, bądźmy razem, to zupełnie inaczej wygląda.
Ja powiem Państwu też taką... Może to jest anegdota z mojej pracy w Sejmiku, w Komisji Kultury. Również odwiedzaliśmy teatry, które podlegały tej instytucji. I taki wspaniały reżyser, dyrektor teatru, który rzeczywiście wystawiał świetne sztuki, na przykład Arkę wystawił, która objechała cały świat. Nagle otrzymuje z tego mojego zespołu zarzut od pani z Lewicy, że to już jest takie niemodne, że to powinno się co innego, że to przecież teraz seks jest modny, są modne różne inne rzeczy, no, że trzeba to wprowadzać, bo to jest komercyjne, na to ludzie przyjdą. On mówi, nie, w moim teatrze, proszę panią, jeżeli pani ma na myśli rano, w południe i wieczorem seks, proszę bardzo. Natomiast w moim teatrze takie sztuki nie będą wystawiane. Ta sztuka, proszę panią, to ma nieść jakieś przesłanie wartościowe. To nie ma być coś, co nie niesie jakiegoś ciężaru gatunkowego, żeby ten człowiek oglądając to mógł przemyśleć, mógł to odnieść do rzeczywistości. Mówi, u mnie takie sztuki nie będą wystawiane. No i ta dyskusja się skończyła. No niestety ten dyrektor został zwolniony. Bardzo mi szkoda, bo ja już nie jestem w tej chwili radną sejmiku. Może bym się udało go obronić, ale niestety nie jestem już. Niestety został zwolniony, a szkoda, bo to był człowiek, dla którego te wartości były no, tak istotne, a dzisiaj nam potrzeba takich artystów, prawda? Takich artystów nam potrzeba, którzy dadzą nam coś, co nas, przez co wzrastamy, a nie...
Przybliży do prawdy?
Tak, co nas przybliży do prawdy i też no, pomoże nam wzrastać, prawda? Nie poniża nas, nie musimy tym obrazem być poniżeni, obrażani w różny sposób. No niestety, on też wystawiał tą sztukę we Włoszech, był w Bolonii, akurat był 10 kwietnia, przerwał spektakl i zaczął się modlić i publiczność cała się modliła. No więc straszna awantura była we Włoszech, straszna awantura, jak śmie w miejscu publicznym coś takiego on robi, on mówi, że dla niego to jest tak naturalne, że to była taka katastrofa, że on się chciał po prostu z tymi ludźmi, którzy oglądają ten teatr. Sztuka właśnie była o tym, jak to odhumanizowanie, które jest pokazywane wszędzie, wpływa na człowieka i do czego człowieka doprowadza. Świetna sztuka, muszę powiedzieć.
Pani mecenas, no rodzi się pytanie, czy uczestnicy, czyli widzowie tego spektaklu mieli coś przeciwko? Czy ktoś stał poza, który...
Nie, widzowie wstali i modlili się razem z nim. Natomiast władza miała bardzo za złe, bo to nawet w prasie się rozniosło. No miał różne nieprzyjemności. No z naszej strony nie, ale tam właśnie na terenie tych
państw. Czyżby to była władza, która wszystko mierzy cyrklem?
No i teraz dochodzimy do tego, dlaczego tak jest. Bo jeszcze możemy powiedzieć, że proszę Państwa, już na temat ekonomii mówiliśmy kiedyś, gdzie ona powstała, w jaki sposób jest traktowany człowiek, że człowiek jest tylko przedmiotem gry rynkowej w tej doktrynie. To już mieliśmy tutaj taki wykład. Mówiliśmy o Miltonie Friedmanie, o tej całej otoczce tej budowania tej ekonomii, zniszczenia, bo to jest ekonomia zniszczenia, ile państw zostało zniszczonych. Cała Ameryka Łacińska, wszystkie kraje azjatyckie, Afryka, także przecież nasze państwo, bo myśmy też to przejęli w jedną noc, się przecież były premier Balcerowicz zapoznał z książką Wolny wybór Friedmana i wprowadzał ją nam potem bardzo, bardzo, bym powiedziała, rygorystycznie. Odczuliśmy to na własnych barkach i odczuwamy do dzisiaj, jak to wygląda. Także o tym już mówiliśmy, ale jeszcze jest następna sfera, jest praca. Jak się człowieka traktuje w pracy, prawda? Nie ma właśnie tych więzi, tylko się wymaga od człowieka mechanicznego wykonywania określonych czynności. Czyli szybko, sprawnie i za małe pieniądze. Ty nie masz myśleć.
Mogę zapytać, jak prawo traktuje pracodawcę, czy też nie w sposób taki przedmiotowy?
Oczywiście, że tak samo. Oczywiście, że tak samo i to się przenosi, ale to jest celowy system taki zbudowany. To jest celowy system zbudowany. Potem dojdziemy do tego wierzchu, czyli do władzy, prawda? Bo to od niej wszystko pochodzi. Ten sposób traktowania, bo i przedsiębiorca jest tak traktowany. Rzadko zdarzają się ludzie w biznesie. Teraz słyszałam o takim biznesmenie, który zamykał duży zakład pracy produkcyjny i sprzedał ten zakład, ponieważ już był starszym człowiekiem, musiał sprzedać, bo szedł już na emeryturę, zdrowie mu nie pozwalało dalej tego zakładu prowadzić i wszystkim swoim pracownikom podzielił te pieniądze, które otrzymał za sprzedaż tej firmy. Bo on powiedział, no nawet wszyscy się dziwili, dziennikarze się pytali, a jak to? No pan ludziom rozdał te pieniądze. Mówi, tak, ale przecież oni przyczynili się do tego, że ta firma jest dzisiaj tyle warta, gdyby oni nie pracowali. No i widocznie ci ludzie sami niektórzy się dziwili, bo nagle na kontach mieli po 300 tysięcy dolarów. Także to nie były jakieś drobne kwoty, tylko to były jakieś konkretne pieniądze. No jak odniesiemy się także do stosunków u nas, no to jakoś trudno nam sobie wyobrazić, prawda, żeby to się w ten sposób odbywało. I tylko, że to jest cały system tworzony takiego właśnie nieposzanowania się wzajemnego, takich stosunków, tego panowania, ja mam pieniądze, ja mam dobra, no to ja panuję nad tą drugą jednostką, która jest słabsza oczywiście, prawda? I skąd ten system, to musimy wrócić daleko w historię, ponieważ on jest dawno tworzony, ale bądźmy jeszcze teraz na gruncie realiów i popatrzmy, co się dzieje w innych dziedzinach, takich jak na przykład ochrona zdrowia człowieka. Z jednej strony mówimy pracuj, pracuj, pracuj jak najdłużej. Dzisiaj mamy tą całą dyskusję na temat wydłużenia prawda, wieku emerytalnego, a z drugiej strony systemowe ograniczanie dostępu do ochrony zdrowia, zwłaszcza do szpitali. Ja mam przykład, bo lubię się posługiwać przykładami, jednak konkretnymi, przykład mojego szpitala w Lesznie. To jest wojewódzki szpital specjalistyczny, czyli to są już, to jest leczenie na takim poziomie specjalistycznym jak wojewódzkie szpitale, nie powiatowe. Kontrakty, proszę Państwa, zawierane przez NFZ w tej chwili nawet nie wyrównują wysokości inflacji. No czyli wiadomo, że ten szpital musi popadać w straty. Co jeszcze mało z tego, to miała być negocjacja, czyli zarządu szpitala z Narodowym Funduszem. Jak to się dzisiaj odbywa? Dzisiaj dyrektor funduszu mówi tak, a ja mam płytę i ja tą płytę wkładam w komputer, przedtem oferty tam włączę i jak mi komputer nie wypluje tego szpitala, no to niestety ten szpital kontraktu nie dostanie. No i co się okazało w Wielkopolsce, bo to nie tylko dotyczy Leszna, ale co się okazało w Wielkopolsce? Że kontrakty podpisano z różnymi poradniami, tak zwanymi widmami, czyli prywatnymi, pozbawiono szpitali i to szpitali klinicznych, na przykład szpitali kardiologii, chirurgii kardiologicznej, która wykonuje przeszczepy serca w Poznaniu, która nie otrzymała kontraktu na poradnię kardiochirurgiczną. Kliniki proktologiczne, która wykonuje skomplikowane operacje na jelitach, też nie otrzymała kontraktu na poradnię. I co się okazało? Ci pacjenci no, szukają tej drugiej poradni, która dostała ten kontrakt i idą do tej poradni, a tam im mówią, ale o co chodzi taka operacja? My o takiej operacji w ogóle nie słyszeliśmy. No to profesor, który tę operację wykonuje, żeby nie pozbawić tych pacjentów leczenia, przyjmuje ich na ostry dyżur i ich leczy. Bo oni, mimo że mają ten zabieg, to jednak podlegają dalszej potem jeszcze opiece i muszą być specjalistycznie prowadzeni. No to on ich przyjmuje na ostry dyżur. Jak ich przyjmuje na ostry dyżur, no to co są koszty dla szpitala, szpital tego kontraktu już nie dostaje. Czyli proszę zobaczyć, w jaki sposób można ograniczać dostęp do lecznictwa szpitalnego, który jest właściwie takim ostatecznym już, jak już ta choroba wymaga jakichś konkretnych działań takich poważniejszych czy zabiegów operacyjnych, no to wtedy i muszę iść do tego szpitala, czy chcę, czy nie chcę, bo tak jeszcze mogę wziąć jakąś pigułkę, ale jak już muszę mieć zabieg operacyjny, to ja muszę tam iść. I tu jest ograniczenie. Nasz szpital obejmuje populację w granicach 350 tysięcy. Kontrakt, który otrzymaliśmy i ten kontrakt jest w tej chwili podpisywany, wymyślono na 5 lat i nigdy nie będzie podniesiony. Czyli z góry już wiadomo, że te szpitale, które mają 84 pokrycia w przychodów, czyli z tego kontraktu, no muszą niestety upaść. One nie są w stanie funkcjonować. No czyż to nie jest system ograniczania dostępu do szpitali? To jest system wprowadzony. I tutaj nic nie pomoże, jeżeli rzeczywiście, niedawno mieliśmy, prawda, refundację leków, ale to też było, to był okres, ale potem Media zamilkły na temat służby zdrowia. Proszę zauważyć, że się w mediach już refundacja była się międliła, prawda, w tych mediach. Natomiast jak już zaczęto kontraktować usługi medyczne przez szpitale, cisza była nagle. No i dopiero potem zaczęli ci dyrektorzy szpitali, ci profesorowie, którzy leczą, którzy dokonują tak poważnych operacji, no zaczęli się odzywać, prawda? Zaczęli się odzywać, co to jest. I to jest system także odczłowieczania, prawda?
Jeżeli za tym systemem to nie jest utraty bezpieczeństwa, ręka systemu,
tak, to nie jest niewidzialna ręka, bo to ktoś to tworzy. Jeżeli jest takie zalecenie, że dyrektor oddziału na przykład w Poznaniu, on nie może przemyśleć, bo on ma płytę, prawda? Czyli on nie włącza myślenia, że jeżeli ja w ten sposób ten kontrakt skonstruuję, to ja oczywiście ten szpital na zagładę. A ile pieniędzy zostało tam zainwestowane, to już nikogo nie interesuje. Myśmy tylko w przeciągu poprzednich 4 lat w sejmiku zainwestowali 20 milionów w ten szpital. I teraz ten szpital będzie okrawany. Ludzie będą pozbawiani pracy, urządzenia będą wywożone, to wszystko z naszych podatków.
A ludzie chorzy będą pozbawieni.
A ludzie chorzy będą pozbawieni opieki. I czy to jest system, prawda? System władzy, która doprowadza do takiego działania, bo to nie robią krasnoludki, ani nikt, jakiś niewidzialna ręka, prawda? Tylko to jest obowiązek władzy, bo to jest bezpieczeństwo tego człowieka. Czyli patrzymy na następną dziedzinę, jak ona wygląda. Czyli tu też człowieka się nie traktuje. On też nie jest centrum zainteresowania władzy. On nie jest centrum zainteresowania. Dla niego się nie robi, bo on może być pozbawiony. Ma pracować, ma wypracowywać te zyski dla korporacji, a potem to już nikogo to nie interesuje. No jeżeli ja słyszę, że w ustawie podwyższającej wiek emerytalny ma być zapowiedź ewentualnego programu, w jaki sposób zabezpieczyć pracę dla tych ludzi, no bo jej nie ma, prawda? I coraz więcej jej nie ma. GUS podaje, że chociażby w zeszłym roku tylko 39 tysięcy w jednym miesiącu ludzi poszło na bezrobocie, no to bo tak zgłaszały firmy. No to znaczy, że coś się dzieje nie tak. No jeżeli to dopiero ma być zapis, że kiedyś ktoś przygotuje jakiś program, ani nie wiadomo, jakie jest oprzyrządowanie tego programu, ani jakie pieniądze na ten program, w jaki sposób się chce dojść do tego celu, bo to nikt tego nie podaje, tylko będzie i jakiś program, albo jakaś strategia, prawda, która nigdy nie jest realizowana.
Albo słyszymy szantaż, że wiek emerytalny podniesiony, albo podatki 30%.
No nie, no to jest rzeczywiście szantaż i ten szantaż, proszę Państwa, proszę zauważyć, że on nie dotyczy tylko Polski. Dlatego, że proszę Państwa, to co zostało zaplanowane, to zostało zaplanowane 200 lat temu, w jaki sposób to ma być, jak mają być pozbawiane państwa suwerenności, jak człowieka traktować, jak mu dawkować informacje, co, jak postępować z religią, jak postępować z wolnymi mediami, to wszystko już było przygotowane.
200 lat temu, czyżby to było odmierzone cyrklem i linijką?
Cyrklem i linijką i to jest nowy porządek świata. Tam jest dokładnie zapisane i realizacja jest w tej chwili. I proszę zobaczyć, bo przecież to nie jest przypadek, że państwa bogate, prawda, takie jak Szwecja, Niemcy, no też idą w tym kierunku, prawda, też będą podwyższać wiek emerytalny. Czyli o co chodzi? No państwa mają pieniądze, państwa produkują, bo my jesteśmy niestety biedni, bo zostaliśmy okradzeni. Natomiast te państwa są bogate. No z naszych dóbr, z tego co mieliśmy wyprodukowane, z przedsiębiorstw, wszystkiego, no zostaliśmy zwyczajnie okradzeni przez tą doktrynę ekonomiczną, która została tu wprowadzona i dlatego nie mamy nic i chyba nic nie będziemy mieli, bo jeżeli...
A to co mamy, to oddajemy na 0,1%.
Tak, bo jeżeli my jesteśmy w tym systemie, do jaki wniosek można z tego wyprowadzić, że i bogate państwa, prawda, i biedne państwa są zmuszane, żeby określone działania wprowadzały przeciwko ludziom. Przeciwko ludziom, bo to są wszystko przeciwko ludziom. Czyli możemy powiedzieć, że to jest jakaś rodzina, prawda? Czyli ta struktura korporacyjna, jaką jest na przykład Unia Europejska, która wprowadza tą harmonizację prawa dla tych wszystkich państw. I ona nie jest dla człowieka, tylko przeciw człowiekowi. Bo jeżeli, ja mówię, można zrozumieć jeszcze i sobie wyjaśnić, że państwa biedne no muszą jakoś oszczędzać w jakiś sposób. No może nie w ten sposób, jak to jest, bo gdybyśmy nie wyprzedali wszystkiego, gdybyśmy inaczej gospodarowali tym mieniem, które mieliśmy, to byśmy dzisiaj nie musieli aż tak wyglądać i tak zaciskać pasa. Natomiast jeżeli patrzymy, że bogate państwa również tak postępują, no to znaczy, że ci wszyscy rządzący to jakaś rodzina, prawda, która wie, jak to ustawiać i tak ustawia, właściwie tak jest ustawiana ta władza we wszystkich państwach. A w tym roku i w zeszłym to już było ewidentnie widać, jak to idzie, ponieważ bez wyborów, bo cały czas oczywiście hasła demokratyczne, prawa człowieka, no to słyszymy codziennie, jakie to prawa człowieka się tam uchwala, tylko za chwilę jest przeciw temu człowiekowi realne działanie. To już widzimy ewidentnie, no chociażby zmiana władzy w Hiszpanii, zmiana władzy we Włoszech, prawda? Teraz jakiś komisarz ma być w Grecji. To znaczy, o co tutaj chodzi? Jeżeli, i to też zostało ustalone, to już Huxley powiedział, że jeżeli nie pomoże manipulacja, to trzeba się odnieść do siły. No i w tej chwili jest realizowana ta druga. Wtedy mamy Orwella i Folwark, prawda? Jak nie manipulacja nie wyjdzie. No więc w tej chwili już mamy ten drugi etap, bo nie bardzo ludzie zaczęli rozumieć pewne rzeczy. Zaczęli badać i młodzi ludzie, i starsi ludzie, i oni już czują, że to nie idzie w tym kierunku. Oni wiedzą, że się coś dzieje niedobrego i zaczynają się buntować, no bo nikt nie będzie cicho siedział i pokornie aż mu głowę zetrą.
Czyli ale w tym buncie też rodzi się takie poczucie bezsilności, bo każdy człowiek zdaje sobie sprawę, że wyjście na ulicę może skończyć się prowokacją, zamieszkami i wprowadzeniem sił zewnętrznych, które zaprowadzą porządek ten publiczny w Polsce, a jednocześnie odwołanie się do demonstracji, która nie zostanie w ogóle zauważona, chociażby teraz słyszymy 1,5 miliona oddanych podpisów przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego, pytanie co z telewizją Trwami, z tymi komisjami, które obradując wzajemnie się przekrzykują, tylko i wyłącznie po to, żeby kogoś chronić, nie zająć się sprawą. Ta bezradność nam no, rzeczywiście towarzyszy.
No tak i to też obserwują ludzie, nie tylko my to obserwujemy, prawda? Ale niestety nie ma innego sposobu. Jeżeli chcemy być wolnymi ludźmi i nie podlegać tego typu działaniom i eksperymentom, to niestety my nie możemy siedzieć cicho. Bo jeżeli my będziemy siedzieć cicho, to oni bardzo szybko zrobią ten porządek. Bardzo szybko. To przecież i Max Warburg, czyli ten finansista Hitlera, oni powiedzieli, rząd światowy będzie, czy wam się to podoba, czy nie. Prawda? Rockefeller to samo powiedział. Także, że my musimy wiedzieć, że gdzieś tam to centrum, które powoduje, że takie, a nie inne działania są na świecie, bo to nie są tylko w Polsce, i jest powiedziane, że jeżeli nie pomoże manipulacja, to chaos wojny, prawda?
No i, czyli rewolucja.
No i niestety, tak się dzieje, prawda?
Pani mecenas, mówiła Pani też o tym, że w tym porównaniu krajów biednych i bogatych, że no, my jesteśmy biedni, ponieważ zostały sprzedane wszystkie nasze srebra rodowe, nie użyła Pani tego sformułowania.
No, różne dobra zostały sprzedane.
Zostało to rozkradzione, sprzedane.
Bo to nie zostało sprzedane za cenę wartości tego, tylko jeżeli ktoś nie zostaje sprzedany za cenę wartości, to jest kradzież dla mnie.
A gdy dzisiaj mówimy o dehumanizacji polityki społecznej, to przecież ta polityka społeczna to też praca, budowanie dobrobytu i dobra naszego narodu i zastanawiam się wciąż i nieustannie nad polityką wyprowadzenia młodego społeczeństwa z Polski? Czy też to nie była dehumanizacja, oddanie tego, co najbardziej wartościowe? Bo teraz no, łatwo jest krzyczeć, że trzeba wydłużyć wiek emerytalny, bo nie ma kto pracować. Jednocześnie słyszymy od razu przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy apelują do rządu polskiego, żeby jak najszybciej wprowadził te zmiany w wieku emerytalnym, żeby bodajże jeszcze te ulgi mundurowych zostały zniesione i kwestie związane z ubezpieczeniem rolników, że o to się apeluje, nie biorąc pod uwagę tego, że ponad 2 miliony osób młodych zasiliły rynki pracy krajów europejskich, które teraz o nas krzyczą, żebyśmy u siebie zrobili zmiany.
Znaczy się, to też nie jest zalecenie tylko wobec Polski, bo niebawem, na dniach ukaże się tak zwana Biała Księga Komisji Europejskiej. Ja już słyszę te nazwy, to naprawdę nieraz człowiek już nie może tego słuchać. W której będzie ogłoszone zalecenie, przecież najpierw się głosiło, aborcja, sterylizacja, eutanazja, prawda? A dzisiaj się mówi, nie ma ludzi, prawda? No więc o co tutaj chodzi? I że wszystkie państwa, zalecenie będzie do wszystkich państw Unii Europejskiej o podwyższeniu wieku emerytalnego. Ty masz, człowieku, pracować, nie myśleć, bo jak myślisz, to masz jakieś wymagania, czy to do kultury, czy to do ochrony zdrowia, czy to do edukacji. A jak będziesz pracował szybko, sprawnie i za małe pieniądze, to przestaniesz myśleć, staniesz się tym robotem.
Albo inteligentnym szczurem.
Tak. Albo będziesz działał tak, żeby jak najwięcej do siebie. I to jest ten system wprowadzony. O to chodzi. I to nie chodzi tylko o to u nas. Musimy wrócić tutaj do historii, do 1776 roku i powstaniu Loży Iluminatów Bawarskich, którzy dokładnie ten plan opracowali, ten nowy porządek świata, i oni zapisali punkt po punkcie, co to ma być. Niszczenie rodziny, niszczenie religii, niszczenie więzi międzyludzkich, korporacjonizm, czyli wszyscy pod kontrolą, bo nie wiem, czy ojciec wie, że ojciec też jest w korporacji państwowej, bo teraz państwa nie są państwami narodowymi. Z uwagi na to, że wprowadzono tą harmonizację prawa dla wszystkich państw, kiedyś to było tylko na morzu, tak? Dzisiaj jest także na lądzie. Czyli likwidacja suwerenności przez harmonizację prawa pozbawia się państw suwerenności, cech narodowych, patriotycznych. To jest wszystko robione celowo i to tam jest zapisane. To jest oczywiście działanie przez pokolenia, bo ludzie też się nie poddają. To są te słynne akta, żeby była inwigilacja, prawda, w tych. Teraz będziemy mieć dowody elektroniczne, no różne takie, prawda, urządzenia, które pomogą do tego, żeby nas całkowicie już, prawda, mieć na tym. No tacy, przez czyli dowód osobisty chociażby. Uniform. UCC to się nazywa, taki system jest wprowadzony, on już jest wprowadzony również w Polsce. I proszę Państwa, patrzcie w dowodach osobistych, nie wszystko jest dużymi literami. Idziecie do banku, umowy dużymi literami. Ja się pytam kiedyś, a czemu to jest dużymi literami? On nie wie, nie? No to jak to mi powie? No przecież to UCC zaleciło, nie? Także my co chwilę wchodzimy w te tryby, co chwilę wchodzimy, które oni wymyślili i
Pani
wymyślają.
Pani mówi 1776 rok,
no,
czyli
to jest Weishaupt i powstanie iluminatów.
Długofalowe działania.
Tak, i długofalowe działania zamierzone do tego, żeby doprowadzić do tej dehumanizacji. Przede wszystkim, żeby człowieka sprowadzić do tego robota, który ma robić, nie myśleć. On ma wykonywać polecenia i dla określonych ludzi, tylko tych wybranych, prawda? Zacytuję Państwu jeszcze taki jeden fragment. To mówi ONZ-owski dyrektor, jeżeli chodzi o populację tutaj, UNESCO Carrier, Jacques Contescot. Mówi, zredukowanie populacji ludzkiej jest potrzebne odwieczecie. Odwieczecie. To mówi ONZ-owska organizacja. To nie. Czyli kto tam jest? No jest rodzina, prawda? Ta rodzina tam jest tych z tamtych, co się biorą. I oni to planują. Ludzi ma zostać 500 milionów na świecie. A ta cywilizacja musi upaść, czyli ta stara cywilizacja, gdzie człowiek jest człowiekiem, gdzie ma wartości, ona ma upaść. Ma być zupełnie inna cywilizacja i to jest założone i realizowane. I teraz nabrało ogromnego przyspieszenia, jak Państwo widzicie, ogromnego przyspieszenia. Włączanie państw w te struktury ponadnarodowe powoduje właśnie to, że ten walec coraz szybciej się obraca, niestety na naszą niekorzyść. I dlatego my nie możemy spokojnie siedzieć, czy nam się to podoba, czy nie. My nie możemy spokojnie siedzieć, bo wtedy rzeczywiście no, staniemy się jakimiś ludźmi, którzy... Przecież, proszę Państwa, to się zaczęło już od Churchilla, który powiedział coś takiego, że musimy budować społeczeństwo wstrzymanego rozwoju, czyli nie ma się rozwijać społeczeństwo, i zawistnej wrogości. No proszę zobaczyć, co to są za słowa. No kto, no, to jakiś człowiek, który ma jakieś poczucie, no, nawet nie wymyśla tego typu zwrotów. Czyli to jest w jakimś określonym celu i ten cel niestety jest realizowany do tego. I my to widzimy już dzisiaj w Polsce, ewidentnie jest to decyzja premiera, żeby podnieść wiek emerytalny. No niby miała wyprzedzić, że to niby była decyzja rządu, no ale przecież oni doskonale wiedzą, że to już jest zalecenie Komisji Europejskiej. Doskonale o tym wiedzą, to nie jest żadna tajemnica. Nie? No to ma być przed ludźmi tajemnica, o tym się nie mówi w mediach, bo po co o tym mówić? No się mówi, że taka jest konieczność i tak dalej, ale za chwilę przychodzi zalecenie, już wiemy skąd się to bierze i skąd to pochodzi.
Mówiąc o tym 1776 długofalowym działaniu, mającym na celu zdehumanizowanie społeczeństwa, myślałem też o tym, że celem polityki społecznej, zadaniem, które ona ma realizować, jest właśnie długofalowość w pomaganiu człowiekowi w tych jego wymiarach, o których mówiliśmy, zapewnienie godziwych warunków pracy, rozwoju, nauki, życia, wprowadzania ładu społecznego, a okazuje się, że tutaj mamy coś zupełnie przeciwnego.
Odwrotnego, no założenia są...
Pani tutaj, cytując Churchilla czy też innych, ale mogliśmy w XX wieku obserwować eugenikę wprowadzaną.
Tak, eugenikę, no i ona jest dalej.
I to eksperyment, który powiódł się z wielkim milczeniem, chociażby w Chinach po dzień dzisiejszy od 70. lat można mieć tylko jedno dziecko i to ma być bodajże chłopczyk, tak jest, takie zalecenie jest w miastach. I ktoś boi się Chin, ale za niedługo, jeżeli ten kraj gospodarczo, chociaż bardzo mocno się rozwija, jest zagrożeniem, to za niedługo może stać się populacyjnie tak słaby i tak niezdolny poprzez zniszczenie moralne do funkcjonowania.
No i fizyczne, bo to idzie zniszczenie i fizyczne, i moralne. No plany tych iluminatów to było tak. Opanowanie szkolnictwa, finansów, historii. Na przykład proszę zobaczyć, co się dzieje na naszych oczach, podejście do historii. Bo ktoś słuchając mnie powie, opowiada o jakiejś spiskowej teorii dziejów, prawda, i do jakiegoś spisku
dawniej
się odnosi.
Nie jeszcze uczono historii propagandowej, a teraz
tak,
historii
ale
się
co teraz się robi? Teraz się historię próbuje unifikować i wszystko składać na kart przypadku. To był przypadek, prawda? Przypadek był, że wojna w Wietnamie wybuchła, bo powiedział przecież, że ten statek został zatopiony, prawda, na wodach tych. A statek miał się całkiem dobrze, no ale społeczeństwo dostało informację, zatopili na statek, trzeba wywołać wojnę, prawda? To co to nie jest spisek? To jest spisek, prawda? A morderstwa, a Aldo Moro, a inne przypadki w innych państwach. No przecież to ewidentnie
to
widać,
dzieje,
a Ojciec Święty, tak. Jan Paweł I, no to co to są przypadki? To są fakty. Czyli można powiedzieć tak, że historia to jest przypadek, może być w skali mikro, ale w skali makro to niestety są założenia celowe i wprowadzane w życie. To jest niszczenie religii, to też zapowiadają, niszczenie religii. Religie w ogóle jako takie mają przestać istnieć. Najpierw trzeba antagonizować te religie, prawda? No bo to do wszystkiego, do każdego z tego punktu są cele wyznaczone, jak do tego dojść. One są długofalowe, to się nie da zrobić w jednym dniu, oczywiście.
236 lat temu.
No dokładnie, tego się nie da w jednym dniu zrobić. No, jest też ten opór społeczny, także niektóry opór rządzących, bo przecież mieliśmy w naszej historii też takich rządzących, którzy nie działali przeciwko ludziom, którzy działali dla ludzi, prawda? Nie możemy powiedzieć, że wszyscy działali przeciwko ludziom. Ale teraz, jak patrzymy na ten korporacjonizm, czyli który powstaje chociażby czy Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone, prawda? Ta unifikacja ekonomii całkowita, przepływ finansów, który niszczy państwa, no to wszystko to są te realizacje. Media mają objąć, szkolnictwo mają objąć, no co się dzieje? No przecież historii nie będziemy się niedługo w ogóle uczyć w szkołach.
Wracając,
prawda,
do historii, jest ciekawa rzecz, że jeżeli chodzi o wojny, to nie ma jasnych przyczyn wybuchu wojny, też nie ma zwycięzców, pokonanych. No patrzmy na nasze relacje teraz po drugą wojnę światową. Dobry Niemiec, zły Polak. Podobnie w innych relacjach i taka
jak to się tłumaczy, nie? No, żeby dojść do konsensusu, to się powołuje jakieś wspólne komisje historyczne, które mają ustalić tą prawdę historyczną, prawda? Niby to brzmi ładnie, nie? No, żeby przekonać tamten naród, że jednak to nie było w porządku, że tu na nas najechali. Ale co się okazuje, że to jest odwracanie zupełnie faktów historycznych,
Abel był winny, bo był dobry, dlatego Kain miał prawo go zabić.
Dalej, co jest? Niszczenie autorytetów. No przecież, proszę państwa, to ewidentnie widać. Lekarz złodziej, ksiądz pedofil, prawda? No to się bez przerwy przewija. To jest celowo robione, to widzimy na własnych oczach, co się tutaj dzieje. Ktokolwiek chce zacząć jakąś sensowną pracę dla ludzi, ten jest natychmiast niszczony, ten jest podejrzewany o różne rzeczy, prowokacje są wobec niego różne wykonywane i to możemy dawać przykłady, bo to i było...
Termozjad, bo bardzo mało pracuje.
Tak, bo to w Niemczech można było prześledzić i tak dalej. No. Ale jak popatrzymy na takich przywódców państw, jak na przykład Genscher, członek loży masońskiej, prawda? Monti, który w tej chwili rządzi Włochami, członek loży masońskiej. No to skądś to się przecież bierze. To nie jest przypadek, że nagle takie rozwiązania się proponuje przeciwko ludziom. I tą świadomość musimy mieć. Tą świadomość musimy mieć. I niestety, jeżeli chcemy być wolni i chcemy zachować te cechy humanistyczne, jakie człowiekowi są przynależne i od Boga dane, to niestety musimy się sprzeciwiać.
No nie można człowieka zamknąć do reguł matematyczno-geometrycznych.
I do zero-jedynkowych.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o procesach dehumanizacji polityki społecznej, chociaż w Polsce to sięgamy daleko, daleko szerzej na arenę międzynarodowych stosunków. I tutaj pani mecenas Elżbieta Barys wraca do 1776 roku, nazywając ich pieszczotliwie rodziną, którzy sprawują władzę i dyktują
prawa. No wtedy powstali, wtedy zrodziła się ta ich doktryna przeciwko ludziom, ten nowy porządek świata, który jest realizowany. No jak już w końcu zrobią nam ten jeden wspólny rząd, to jeszcze chcą mieć jedną armię. To ja się pytam, jeżeli będziemy jednym wspólnym rządem, to po co nam armia, przeciwko komu będziemy walczyć? No tylko przeciwko nam.
To znaczy się władza będzie walczyć ze